Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, podejmujemy dzisiaj temat jedności. Naszemu spotkaniu przyświecają słowa, to jest taka parafraza z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 2, wiersz 42, trwali jednomyślnie na modlitwie. To jest trudny temat. Istnieje niebezpieczeństwo, że kiedy mówimy o jedności, to myślimy o kimś innym, a nie o sobie. Tę konferencję kierujemy do wszystkich, także do odpowiedzialnych, do liderów, do animatorów. I tę konferencję chcę wygłosić również do siebie. Żeby nam lepiej jeszcze poszło, to ja was jeszcze poproszę, żebyście powstali i chwilę się pomodlimy do Ducha Świętego, tak bardzo konkretnie teraz. Zamknij swoje oczy i powtórz modlitwę. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do mnie, Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty, abym to słowo mógł odebrać do siebie, a nie do sąsiada. Pomódlmy się jeszcze przez wstawiennictwo Maryi w tą pierwszą sobotę miesiąca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, Święta Tereso od Dzieciątka Jezus. Amen. Możemy usiąść i wystartować. Kochani, Bóg jest miłością. To jest dobra nowina. Bóg żyje we wspólnocie osób. To jest idealna jedność. Jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. I On zaprasza każdego z nas, zaprasza Ciebie do wspólnoty, do jedności. Na pewno znamy ikonę Rublowa, Trójca Święta albo Bóg w gościnie u Abrahama. I tu jest Pan Bóg przedstawiony, Bóg Trójcy jest przedstawiony w osobach trzech aniołów. Ale bardzo ciekawe jest to, że każdy, kto ogląda ten obraz, jest zaproszony, aby stał się jakby czwartym uczestnikiem tej uczty. I to jest dobra nowina, to jest światło Bożej miłości, które jest zaproszeniem. W czasie tej konferencji chciałbym przedstawić 7 grzechów przeciwko jedności i ukazać też 7 lekarstw. Ale większą uwagę skupimy na grzechach. Będzie też okazja w czasie modlitwy przebłagania za te grzechy, a także poproszenia, aby Pan Bóg udzielał nam odpowiednich lekarstw, aby dał nam takie remedium na to, co jest naszym problemem. I właśnie w czasie tej konferencji także będziemy mogli coś tutaj oglądać, co jest przedstawiane za pomocą tych świec. Pierwszy grzech przeciwko jedności. Poproszę o zagaszenie pierwszej świecy. Pierwszy grzech przeciwko jedności to nawracanie innych. Możemy powiedzieć nawrócenie na eksport. Nawrócenia potrzebują inni. Pan najpierw chce przemieniać nasze serca, a potem innych. Najpierw ja, a potem struktury. On zaprasza nas do nawrócenia najpierw własnego serca. W Ewangelii czytamy: na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i wykonujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, ale sami palcem dotknąć ich nie chcą. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wiersze od 2 do 4. Jeżeli nie będziemy wypełniać tego, co głosimy, będziemy jak faryzeusze i nasza misja będzie nieskuteczna. Kiedy będziemy tylko chcieli nawracać innych, a nie siebie, nasza misja będzie nieskuteczna. W innym fragmencie Biblii, Ewangelia Łukasza, rozdział 13, wiersze od 1 do 5, czytamy. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. My mamy taką skłonność do interpretowania zjawisk poprzez ocenę i sądzenie innych. Według Ewangelii to nie jest jednak nasze prawo, bo prawdę zna Pan Bóg. Dlatego też Pan zaprasza nas do permanentnego nawracania się. To jest proces. Nie wystarczy raz powiedzieć: jestem nawrócony, bo uwierzyłem. Ważny jest pierwszy krok, osobiste spotkanie z Jezusem, nawiązanie z Nim głębokiej relacji, wyznanie, że Jezus jest Panem. Ale ważne są też następne kroki. One sprawiają, że my otwieramy się na nowe przestrzenie spraw i rzeczy, których nie oddaliśmy Panu Bogu. I dlatego to jest właśnie proces. Proces oddawania pod panowanie Jezusa tego, co jeszcze nie jest oddane. Istnieje taka pokusa, że jestem wystarczająco nawrócony i tak zaawansowany duchowo, że teraz mogę nawracać innych. Tymczasem chodzi o to, aby we mnie dokonywało się nieustanne nawrócenie. Nie ten zwycięża, który zwycięża na pierwszym okrążeniu, ale ten, który zwycięża na ostatnim. I tutaj posłużę się takim przykładem kaznodziejskim, on jest może trochę znany, a jeśli nie, to warto zwrócić na niego uwagę. Mianowicie pewien świątobliwy mąż, gdy był już stary, zwykle wyznawał w podobny sposób historię swojego życia. Gdy byłem młody, pełen zapału, energii, wówczas chciałem nawrócić cały świat. Ale po pewnym trudzie stwierdziłem, że nie udało mi się tego dokonać. Wtedy pomyślałem sobie, że będę nawracał ludzi w moim mieście. Ale gdy włożyłem w to wielki trud, znowu to okazało się fiaskiem. Zwróciłem się przeto tylko ku moim najbliższym, ale ich także nie udało mi się nawrócić. Wreszcie doszedłem do przekonania, abym ja sam służył Bogu rzetelnie i prawdziwie i był nawrócony. Ale i tego nawrócenia chyba nie zdołałem dokonać. Widzimy więc, że tutaj chodzi o pewne odwrócenie kolejności. Może gdyby ten człowiek najpierw zaczął siebie nawracać, byłyby zupełnie inne owoce. Drugi grzech przeciwko jedności. Duch rywalizacji. Ten duch wkrada się bardzo często. On istniał także na początku we wspólnocie uczniów Jezusa. W Ewangelii Marka w rozdziale 9, w wierszu 33 i 4 czytamy. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze, lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się o to, kto z nich jest największy. I ten duch rywalizacji może istnieć między diecezjami, między regionami, między wspólnotami, pomiędzy animatorami, pomiędzy księdzem a liderami. Wówczas nie uznaje się wzajemnego autorytetu, a także zakresu odpowiedzialności. I może dojść do takiej sytuacji, że jesteś w kościele niepogodzony ze swoim miejscem. Może szczególnie to dotyczy kapłanów. Jestem niepogodzony ze swoim miejscem. Tęsknię za czymś innym. I świecki ulega wtedy klerykalizacji, a ksiądz ulega zeświadczeniu. Następuje przepychanka. Kto ma rację, kto ma wpływy, kto jest lepszy, kto tu rządzi. Nie ma poszukiwania chwały Bożej, nie ma poszukiwania woli Pana, ale są tylko swoje racje. Ta moja racja się liczy. Tymczasem Słowo Boże mówi w Ewangelii Mateusza, rozdział 20, wiersze 26-27. Kto między wami chciałby się stać wielki, niech będzie niewolnikiem waszym. I dalej, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Trzeci grzech przeciwko jedności. Brak szczerości. Zadajmy sobie pytanie, jak reagujemy, gdy dochodzi do konfliktu we wspólnocie? Co robię wówczas? Czy nie jest tak, że chowam głowę w piasek? Taka metoda strusia. Czy nie brakuje mi szczerości, by otwarcie przedstawiać sprawy? Czy nie mówimy może, jakoś to będzie, samo się rozwiąże? Słowo Pana mówi w Ewangelii Mateusza, rozdział 23, wiersz 27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz jesteście uczciwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Jeśli cały mój wysiłek będzie skierowany na to, żeby zachować pewne pozory, to może się okazać, że idę w fałsz, w takie budowanie fasady. I to jest ukryty konflikt. On może toczyć jak rak organizm wspólnoty, a także szersze środowisko. I w końcu dojdzie do tego, że problem wybuchnie ze zdwojoną siłą i może nastąpić taka detonacja, która bardzo porani ludzi. Myślę, że gdybyśmy tak wniknęli w nasze życie, to odkryjemy takie sytuacje, gdzie odważnie i szczerze mówiliśmy prawdę, z miłością oczywiście. Było to niełatwe, może bolesne, ale uzdrawiało sytuację. Ale były też takie sytuacje, gdzie wszystko było zamiatane pod dywan i to zło się kumulowało. I wybuchnęło to potem jak spóźniona taka bomba. Czwarty grzech przeciwko jedności. Grzechy języka. Kiedyś na własne potrzeby wymyśliłem taki żart. Może gdzieś częściowo zasłyszany był. Co zrobić, żeby wiadomość szybko się rozeszła? Powiedzieć we wspólnocie komuś i dodać, ale zostaw to dla siebie. Wtedy mamy pewność, że to na pewno gdzieś tam pójdzie. Szemranie jest bardzo niebezpiecznym grzechem. Może prowadzić do wewnętrznego rozkładu. I znowu pytanie, jak reaguję, kiedy dostrzegam jakieś braki, albo rzeczywiste, albo pozorne zło w moim bliźnim? Co robię? Popatrzmy, ile w polityce jest grzechów języka. Ile tam jest gry pozorów? Sądy oparte na pozorach. Wszystko po to, żeby dobrze wypaść. Żeby był dobry wizerunek. A że po trupach, to już trudno. I z własnego doświadczenia. Ile razy słyszałem wiele zła o kimś. Może się tym sugerowałem, może się uprzedziłem do kogoś. Ale gdy poznawałem tego człowieka, czasami poprzez spowiedź, wówczas mogłem zobaczyć go w całym kontekście jego sytuacji, motywów i zachowań. Zobaczyłem inaczej, nie tak jak skazali ludzie i nie tak jak ja byłem uprzedzony. Przez pryzmat miłosierdzia widzimy inaczej. Co mówi Pismo Święte? Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 37. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto od złego pochodzi. Kiedy nie podejmuję problemów wprost, zaczynają one krążyć takim podziemnym nurtem i zaczyna się rozkład. Dlatego właśnie język jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Postawmy sobie pytanie, jak reagujemy, kiedy dostrzegamy zło w strukturze wspólnoty, rejonu, diecezji, prawdziwe lub pozorne zło. W drugim człowieku. Piąty grzech przeciwko jedności. Niejasne relacje i zasady. Czasami zdarza się, że atmosfera we wspólnocie czy w parafii jest jak taka mętna woda. Myślimy, jakoś to będzie. Coś jest niejasne. Tutaj bardzo istotne jest, żeby zasady, na jakich istnieje grupa, wspólnota, zostały jasno sprecyzowane i określone. I to dotyczy w pierwszym rzędzie charyzmatu wspólnoty. Nie możemy zajmować się tym, do czego nie jesteśmy powołani. z naszego podwórka. Ja pracuję w Szkole Nowej Ewangelizacji. Kiedyś na spotkaniu ogólnopolskim była taka postawiona zasada. Powróćmy do naszego charyzmatu. Dlaczego ponownie postawiono tą zasadę? Ponieważ niektóre wspólnoty i grupy przestały robić to, co pierwotnie robiły, a zaczęły zajmować się czymś innym. Celem, charyzmatem Szkoły Nowej Ewangelizacji jest głoszenie kerygmatu i formacja ewangelizatorów. Głównie przez kursy ewangelizacyjne, ale nie tylko. I ponieważ na niektóre kursy jeździło trochę mniej osób niż poprzednio, to niektóre wspólnoty zaczęły zajmować się innymi rodzajami ewangelizacji. Oczywiście jest to możliwe, ale zaniedbując to, co jest w pierwszym rzędzie, czyli głoszenie kerygmatu i formacja ewangelizatorów. Tu chodziło o wierność zasadom. Jeżeli będziemy wierni naszemu charyzmatowi, Bóg da nam ludzi, Bóg da nam przyrost, rozwój wewnętrzny, duchowy, w sercach, ale też w liczbach. Podobnie jeśli chodzi o zasady odpowiedzialności we wspólnocie. Nie może być tak, że są jacyś ludzie wpływowi, którzy wywierają presję, jest jakieś lobby we wspólnocie, jest jakaś szara eminencja. Trzeba to mieć jasno sprecyzowane, że tutaj ma być w relacjach wszystko jasne, w zasadach, w oparciu o posłuszeństwo. I wreszcie trzeba postawić jasne zasady dotyczące odpowiedzialności na zewnątrz wspólnoty. Ponieważ mogą być różne pomówienia. A co to jest za wspólnota? A komu ona podlega? Czy ta wspólnota bądź grupa ludzi podlega proboszczowi? Czy podlega koordynacji diecezjalnej? Czy podlega koordynacji ogólnopolskiej, krajowej? Owe zasady dotyczą nie tylko naszego języka, ale także bycia we wspólnocie. W przeciwnym razie grozi nam niebezpieczeństwo takiej połowiczności. Możemy tu przytoczyć porzekadło ludowe. W mętnej wodzie diabeł łowi. Szósty grzech przeciwko jedności. Brak przebaczenia. Kiedy zabraknie przebaczenia, wówczas budujemy wysokie mury. Te mury są trudne do zburzenia, trudne do pokonania. Mury wrogości. Pismo Święte w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, rozdział 5, wiersz 23 i następny mówi: jeśli zaś przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Praca z ludźmi to są słowa, gesty. Czasem doświadczamy, że jesteśmy słabi i dlatego jesteśmy ranieni i ranimy innych właśnie słowami i gestami. I potrzeba ciągłego przebaczenia. Tak jak potrzeba permanentnego nawracania, tak potrzeba permanentnego przebaczenia. Tej właśnie dyspozycji duchowej, umiejętności duchowej. W niektórych wspólnotach jest wpisane niejako, że przeżywa się taki czas pojednania, żeby pewne sprawy oczyścić, wyjaśnić, nie gromadzić i kumulować urazów. Pomyśl sobie teraz, która osoba najbardziej cię skrzywdziła w życiu, w twojej wspólnocie, w twojej parafii. i podejmij decyzję przebaczenia, bo przebaczenie jest w pierwszym rzędzie decyzją. Warto w tym momencie też przytoczyć fragment z Ewangelii Gaudium papieża Franciszka, z tej adhortacji o ewangelizacji. W punkcie 98 czytamy: ileż wojen w obrębie ludu Bożego i w różnych wspólnotach, w dzielnicy, w miejscu pracy, ileż wojen z powodu zawiści i zazdrości, także między chrześcijanami. Duchowa światowość prowadzi niektórych chrześcijan do bycia na wojnie z innymi chrześcijanami, którzy stają na ich drodze szukania władzy, prestiżu, przyjemności lub materialnego zabezpieczenia. Ponadto niektórzy przestają żyć serdeczną przynależnością do Kościoła, aby pogłębiać ducha sporu. Zamiast należeć do całego Kościoła z jego bogatą różnorodnością, należą do tej czy innej grupy czującej się jako odrębna lub specjalna. Często akcentujemy to, że nieprzebaczenie jest jak korek, który zamyka nas na strumienie Bożej miłości. Poprzez przebaczenie odkręcamy ten korek, jesteśmy otwarci jak naczynie na nowe wylanie Ducha Świętego. A Jean Vanier, założyciel Arki, wskazał na dwa elementy konieczne dla zdrowia wspólnoty. Są nimi radość i przebaczenie. I siódmy grzech przeciwko jedności. Zamykanie się w sobie. Na pewno wszyscy znamy to powiedzenie: towarzystwo wzajemnej adoracji. Prawda? Znamy to? Czujemy, o co chodzi, prawda? Czujemy, jakie zagrożenie to niesie. Można powiedzieć, że też istnieją takie kluby charyzmatyczne czy wspólnotowe. To jest właśnie niebezpieczeństwo samowystarczalności. Zaczynam szukać tego, co łatwe, miłe, przyjemne i nie podejmuję trudu otwierania się na innych. To jest pokusa duchowego lenistwa. Nie chce mi się. Jest tak dobrze, sympatycznie. Po co przyjmować innych? Ja jestem wspaniały, ty jesteś wspaniały, my jesteśmy wspaniali. I to jest właśnie towarzystwo wzajemnej adoracji. Izolowanie się w swoim małym świecie. Papież, myślę, że warto w tym kontekście też to przywołać, mówi o takim duchowym narcyzmie w Kościele. Kościół, który przypatruje się sobie i jest zachwycony. Gdy ktoś tak się izoluje, można się udusić. Na dłuższą metę jest to nie do wytrzymania. Święty Paweł powiedział: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Możemy powiedzieć: biada mi, gdybym nie decydował się na otwarcie, na wyjście ku innym. Biada mi. Owszem, jest to ryzyko wychodzenia ku innym, ryzyko przyjmowania odmienności innych. Ale właśnie taka postawa pozwala nam wzrastać. Taka postawa sprawia, że Duch Święty drąży nasze serca, kruszy je i dokonuje dzieła nawrócenia. I tutaj posłużę się takim przykładem z życia wziętym. Było sobie małżeństwo, Marek i Agnieszka, młode małżeństwo, które nie mogło mieć dzieci. I parę lat po ślubie zdecydowali się na adopcję. To byli bardzo ułożeni ludzie. Marek wszystko miał poukładane. I przyjęcie tego dziecka do domu poprzestawiało wszystko. Ponieważ mąż był w pracy, a żona zajmowała się dzieckiem, to potem postanowili, że w nocy raz on będą wstawać, tak na przemian każdej nocy. Będą wstawać do tego dziecka. Chociaż Marek lubił długo spać, chociaż miał naprawdę wszystko perfekcyjnie ułożone, ale po jakimś czasie, kiedy spotkano tego człowieka, był bardzo zmęczony, ale jeszcze bardziej szczęśliwy. Otwarcie na dziecko, na życie spowodowało prawdziwe szczęście poprzez trud w tej rodzinie. I myślę, że to jest dobry obraz tego, co dzieje się, gdy wpuszczamy innych, gdy zapraszamy Jezusa do swojego życia, do naszej wspólnoty. Pozornie może wszystko się postawić na głowie, ale w rzeczywistości będzie to Boży porządek. Omówiliśmy 7 grzechów przeciwko jedności. 7 grzechów, które tworzą podział między Bogiem a nami, między nami a naszymi braćmi i siostrami i podział także w nas samych. Jakie jest rozwiązanie? Jakie jest lekarstwo? Lekarstwem jest Jezus, który umarł i zmartwychwstał. Jezus, który pojednał nas z Bogiem Ojcem, który pojednał nas ze sobą. On przynosi nam zbawienie. On przynosi nam rozwiązanie tych problemów. Dlatego w krótki sposób teraz, jako zaproszenie, jako taka zachęta, spróbujmy odczytać, jakie są lekarstwa na powyższe grzechy. Poproszę też Wojtka, żeby pomógł. Pierwszy grzech przeciwko jedności to było nawracanie innych. Jakie jest lekarstwo? Lekarstwem na pierwszy grzech nawrócenia na eksport jest moje osobiste nawrócenie. Na każdym etapie drogi. Nawrócenie permanentne. Tak jak w górach przewodnik idzie na czele, pasterz idzie na czele stada, tak samo trzeba, abyśmy dawali przykład osobistego nawrócenia innym. Nawracanie siebie, a potem innych w pokorze. I myślę, że mogę to powiedzieć. Nawrócenie parafii zaczyna się od nawrócenia kogo? Nie słyszę? Proboszcza, moja wspólnota to wie, ale nie tylko. Nawrócenie parafii rozpoczyna się od nawrócenia proboszcza. Kiedyś, kiedy jeszcze nie byłem proboszczem, to usłyszałem i mi się to bardzo spodobało i tego doświadczam przez całe moje kapłańskie życie, również jako proboszcz, nieudolnie próbując się nawracać. Drugi grzech przeciwko jedności to był duch rywalizacji. Jakie jest lekarstwo na pokusę rywalizacji? Lekarstwem jest prawdziwa pokora i duch służby. Odwołajmy się do listu do Filipian, rozdział 2, wiersze od 1 do 4. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Bardzo znamienne i wymowne jest to, że ojciec Antonello i Enrique, misjonarze, którzy często ewangelizują w Polsce, o których jeszcze będziemy dzisiaj mówić, nazywają siebie osiołkami. Mówią o sobie, my jesteśmy takie dwa osiołki, które tu Pan Bóg przysłał. na których może przyjechał. Mówią to oczywiście z żartem, jak wiele rzeczy mówią z żartem, ale mówią też z mocą i prawdziwie. Myślę, że jest w tym pokora, a nie fałszywa skromność. Trzeci grzech przeciwko jedności. Brak szczerości. Co jest lekarstwem na tę sytuację? Przejrzystość, szczerość, podejmowanie i rozwiązywanie powstających konfliktów. To normalne, że jako ludzie jesteśmy skazani na konflikty. Nie trzeba się jednak bać, uciekać przed nimi, chować głowy w piasek. Konflikty są po to, żeby przed nimi stawać i rozwiązywać je w duchu Jezusa. Ważne jest, żeby usiąść i porozmawiać ze sobą albo zwołać wspólnotę i rzucić pytanie, jak przeżywasz teraz tą sytuację? Jak przeżywasz ten etap bycia we wspólnocie? Często taka burza mózgów, jeżeli jest szczerość, bardzo pomaga w uzdrowieniu. Czwarty grzech przeciwko jedności to były grzechy języka. Lekarstwem na tą ranę jest prawda w miłości. Prawda, owszem, ale zawsze z miłością. Miłość bez prawdy to będzie często taki sentymentalizm. Prawda bez miłości może głęboko ranić. I tutaj chodzi też o dobrą komunikację, o prawdziwy dialog. To trzeba ciągle budować w naszych wspólnotach. I tutaj najpierw jeszcze przywołam ten fakt znany. Ktoś zauważył, że Bóg dał nam dwoje uszu i jedne usta. Więc dobrze jest zachować te relacje. Dwa razy więcej słuchać niż mówić. Pragnę również w tym miejscu zacytować złotą regułę komunikacji międzyosobowej świętego Ignacego Loyoli, tak zwane presuponendum. Ci, którzy jeżdżą na rekolekcje ignacjańskie, znają to. Złota zasada komunikacji. Posłuchajmy. Abyśmy bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali w dobrem. Trzeba z góry założyć, że każdy dobry człowiek winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie. A jeśli on ją rozumie źle, niech go poprawi z miłością. A jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on dobrze ją rozumiejąc mógł się ocalić. Poszukajmy piątego lekarstwa na grzech przeciwjedności, na grzech niejasnych relacji i zasad. Co jest lekarstwem na ten grzech przeciwko jedności? Powiedzmy krótko. Jednoznaczność. Nawet twarde, ale jasne i klarowne zasady dotyczące charyzmatu wspólnoty, dotyczące odpowiedzialności wewnętrznej i na zewnątrz. Szósty grzech przeciwko jedności to był brak przebaczenia. Co jest lekarstwem? Oczywiście przebaczenie. Przebaczenie permanentne. Pogodzić się przed zapadnięciem zmroku. Znamy już powiedzenie papieża Franciszka. W małżeństwie mogą te talerze latać, ale ważne, żeby tego samego dnia się pogodzić, aby nie było cichych dni. Wcześniej modlić się, rozmawiać, wyjaśniać sprawy, dogadywać się. Słowo Boże mówi: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. I siódme lekarstwo na grzech przeciwko jedności, którym jest zamykanie się w sobie. Co jest lekarstwem na zamykanie się w sobie? Podejmowanie nieustannego trudu otwierania się na innych. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Zwykle należymy do różnych wspólnot czy parafii i mamy swoje schematy, że ja tu muszę ewangelizować tylko z moją tutaj współsiostrą we wspólnocie, tylko z moim kolegą. Wielkie owoce wydają w Polsce takie ewangelizacje, gdzie miesza się ewangelizatorów nawet z różnych wspólnot o różnych charyzmatach. Jeżeli jest pragnienie jedności i wszyscy tworzą wspólne dzieło, to jest wielka korzyść, wielkie ubogacenie, że w jednej ekipie są ludzie z Ruchu Światło Życia i z Odnowy w Duchu Świętym, ze Szkoły Ewangelizacji i z jakichś innych wspólnot. I może warto właśnie też zastanowić się, czy tak nie powinniśmy ewangelizować w naszej diecezji. Na koniec chciałbym zostawić każdego z was z pytaniem: jaka jest twoja decyzja? Bóg jest miłością. On zaprasza do jedności. Moje i twoje grzechy ranią innych i nas samych. Jezus jest rozwiązaniem na te grzechy z balsamem odkupieńczej miłości. I dzisiaj każdy z nas teraz w modlitwie może podejmować też konkretne decyzje zapraszania Jezusa do tych sytuacji z Jego uzdrawiającą mocą, z Jego lekarstwem. Amen.